Moje panie, poprzednia część została przerwana, czyli część pierwsza, gdyż już jakby ten rejestrator dźwięku ma określoną długość możliwości nagrywania, a ja ją przekroczyłam. W związku z tym kontynuuję część pierwszą. Będzie ona zatytułowana część pierwsza A. Mówiłam poprzednio o diagnostyce, wychowaniu resocjalizującym i zaczęłam omawiać model diagnozy interdyscyplinarnej, której nazwa pochodzi stąd, iż w tym modelu używa się metod i technik badawczych z różnych dyscyplin, na przykład z psychologii klinicznej czy z socjologii. Diagnosta zajmuje się tutaj zachowaniem i mechanizmami regulacji psychologicznej i społecznej, prowadzącymi do zaburzeń w społecznym przystosowaniu jednostki. Odwołuje się do postaw i ról społecznych oraz mechanizmów integrowania i internalizowania. To model najbardziej wszechstronny i wyczerpujący. Nieprzystosowanie społeczne ujmuje jako antagonizm destruktywny, przejawiający się w sferze postaw i ról społecznych jednostki, ujawniających się w warunkach wysokiego skumulowania niekorzystnych czynników biopsychicznych i socjokulturowych, utrudniających osobie normalny rozwój. Główne cele tej diagnozy to po pierwsze identyfikacja postaw antyspołecznych i określenie sposobu ich integracji, po drugie identyfikacja wadliwych ról społecznych, w jakie wchodzi badany, i po trzecie wskazanie hipotetycznych czynników biopsychicznych i socjokulturowych będących składnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo przyjmowania przez jednostkę dewiacyjnych wzorów zachowań. Narzędzia używane w diagnostyce resocjalizacyjnej powinny być trafne, czyli wystandaryzowane, rzetelne, czyli znormalizowane. Główne techniki diagnostyczne dotyczące zaburzeń przystosowania społecznego to arkusz diagnostyczny Scotta, czy arkusz zachowania się ucznia Markowskiej, czy skala dojrzałości społecznej Dola, czy skala nieprzystosowania społecznego Pytki. Chciałabym tutaj jeszcze Paniom przypomnieć, jakie znamy typy diagnoz. Wymienia je Stefan Ziemski i traktuje równocześnie jako swoiste etapy diagnozy rozwiniętej, a więc po pierwsze jest to diagnoza przyporządkowująca do gatunku lub typu. W jej obrębie autor dokonuje szczegółowego podziału na diagnozę przyporządkowującą klasyfikacyjną i tutaj jest najbardziej rozwinięta w naukach przyrodniczych, na przykład w botanice czy zoologii, ze względu na konieczność znalezienia w badanych przedmiotach, gatunkach, cech specyficznie istotnych i zarazem podstawowych, pozwalających odróżnić dany gatunek od drugiego. Diagnoza ta posiada sztywne bariery, obowiązuje posiadanie lub nieposiadanie pewnych cech przez gatunki. I drugą z diagnoz przyporządkowujących to jest przyporządkowująca typologiczna. Znajduje zastosowanie w naukach społecznych, humanistycznych i częściowo przyrodniczych, psychologii, socjologii, literaturze, pedagogice, medycynie, archeologii. Ten rodzaj diagnozy charakteryzuje się dużymi walorami opisowymi i wyjaśniającymi. Nie ma tak sztywnych barier jak diagnoza klasyfikacyjna. Diagnoza genetyczna pozwala wyjaśnić rozwój danego procesu czy stanu badanego przedmiotu. Diagnoza ta ujawnia ciąg rozwojowy, który doprowadził do stanu obecnego. Diagnoza genetyczna niezbędna jest do podjęcia właściwego leczenia. Czyli pyta, jakie są przyczyny badanego stanu rzeczy, a diagnoza przyporządkowująca, do jakiego znanego typu należy badany stan rzeczy. Diagnoza z kolei celowościowa wyjaśnia, jakie zmiany w funkcjonowaniu układu całości wywołuje dany proces, czy stan rzeczy i jak całość na niego oddziaływuje, czyli jakie ma znaczenie dany pojedynczy składnik badanego stanu rzeczy dla całości badanego stanu. Diagnoza fazy znajduje zastosowanie w rozwijających się dynamicznie zjawiskach, organizmach, psychikach, zbiorowościach ludzkich, chorobach, gdzie ustalenie fazy pozwala określić stopień rozwoju badanych procesów i stanowi podstawę do przewidywania dalszego ich rozwoju. Czyli diagnoza fazy pyta, w jakiej fazie przebiegu znajduje się badany stan rzeczy. I ostatnia diagnoza rozwojowa, prognostyczna, to przewidywanie dalszego rozwoju badanego procesu czy stanu rzeczy. Opiera się na poprzednich etapach, częściach diagnozy i jest ich bezpośrednim wynikiem. Na podstawie przeszłych stanów wnioskuje się o rozwoju stadiów przyszłych, czyli jak dalej będzie rozwijał się badany stan rzeczy. Reasumując, poszczególne typy diagnoz, są one wzajemnie zależne i w efekcie prowadzą do wielostronnego rozpoznania badanego zjawiska, dokładnego opisu, wyjaśnienia jego warunków oraz tendencji rozwojowych. Schulten wyróżnia dwa podstawowe typy diagnoz. Diagnozę stanu, która obejmuje diagnozę przyporządkowującą, genetyczną i fazy oraz diagnozę znaczenia, która odpowiada typowi diagnozy celowościowej. U Schultena nie obejmuje tutaj ta diagnoza diagnozy prognostycznej. Jeszcze kilka słów na temat kryteriów rozróżnicowania diagnozy. Diagnozę rozróżnicuje się według kryterium celu badań na diagnozę decyzyjną, czyli sytuacja, gdy pedagog przeprowadza badanie, aby uzyskać wynik przydatny do podjęcia decyzji na temat celowego użycia środków w działaniu praktycznym. Jest to opis wyników badania określonego wycinka rzeczywistości, zawierający elementy, które są istotne z punktu widzenia działania praktycznego. Cechy diagnozy decyzyjnej to przeprowadzona ona jest w ścisłym związku z projektowaniem pedagogicznym, które musi uwzględniać wykonalność wzorca, jest składową cyklu działania zorganizowanego, występują sprzężenia zwrotne czynności diagnostycznych, projektowania i sprzężeń związanych z realizacją projektu, łącznie z końcową oceną podsumowującą. Wymaga pracy twórczej, gdyż występują w niej bogate dane i duża szansa na stawianie nowych, dodatkowych hipotez. Diagnoza ta jest pełna i ma duży stopień sprawdzalności, gdyż podmiot diagnozujący ma naturalny, długotrwały i bezpośredni kontakt z dużą ilością informacji. Diagnozę poznawczą, czyli sytuacja, gdy pedagog podejmuje badanie, aby sprawdzić skuteczność stosowania określonej metody działania pedagogicznego. Diagnoza ta stosowana jest w badaniach naukowych i nie kładzie nacisku na realizację czy projektowanie czynności. Nie wystarczy stwierdzić w niej zgodności lub niezgodności faktu z tym, co wiemy na podstawie wiedzy uogólnionej, gdyż potrzebne jest też sprawdzenie danej teorii z alternatywnymi teoriami. Wyróżnia się trzy grupy czynników środowiskowych podlegających diagnozie. Środowisko materialne, wzory osobowe i organizacja życia. Rodzaje składników diagnostycznych według kryterium prakseologicznego to grupa warunków rzeczowych, czyli rodzina, rówieśnice i grupa warunków organizacyjnych, czyli stopień zaawansowania procesu wychowania, baza lokalowa placówki wychowawczej, dostępność do środków pomocniczych. Metody stawiania diagnoz. Metoda to wszelkie racjonalne, uzasadnione sposoby postępowania diagnostycznego, a więc zaplanowanie toku diagnostycznego, konstruowanie, dobór i zastosowanie technik zbierania i opisu cech badanego przedmiotu, rozumowanie diagnostyczne, czyli analiza, wnioskowanie, łączenie z weryfikacją diagnozy, dalej czynności prognozowania i całościowa ocena wyników postępowania praktycznego. Cechą podstawową metod diagnozy jest ich plastyczność. Metodę każdorazowo trzeba tworzyć, posiłkując się modelami metod. W badaniach stosuje się takie podstawowe instrumenty jak normy średnie, wzorzec oraz wskaźnik. Aby dobrze diagnozować, nie wystarczy dobrze znać techniki badawcze, ale trzeba je umieć biegle stosować. Trzeba pamiętać, iż nawiązanie kontaktu poznawczego z badanym przedmiotem nie stanowi wystarczającego warunku skutecznego poznania. Zależy ono od aktu woli badanej osoby. Dlatego też Helena Radlińska zwracała tak dużą uwagę na jakby wżycie się badacza w środowisko, obserwację przeżywaną oraz postawę etyczną badacza. Fachowa działalność diagnostyczna musi mieć cechy ciągłości działań, systematyczności i stadialności. Opracowując diagnozę, trzeba po pierwsze znać cel, po drugie sytuację wychowawczą i sytuację ustalającego diagnozę, po trzecie metodę ustalenia momentów czy okresów diagnozowania. Uzyskane podczas diagnozy informacje szereguje się typologicznie według stopnia ich zgodności z rzeczywistością na pewne, mniej pewne czy bardzo niepewne. I na koniec kilka słów diagnoza a prognoza. I im bardziej pogłębiona jest diagnoza pedagogiczna, tym więcej w niej prognozy, to jest przewidywania przebiegu i wyników dalszego uczenia się. Należy pamiętać, że nawet najbardziej udokumentowane diagnozy są zawodne, o czym zapominają nauczyciele. Ze względu na znaczenie motywacji uczenia się, każda diagnoza powinna być zaprezentowana uczniowi. Podkreślenie jego samodzielności w uzyskiwaniu osiągnięć poznawczych i motywacyjnych jest właściwą strategią wychowawczą. I dziękuję paniom bardzo za uwagę.